Tak trwało kilka dni. Codziennie brano mnie na przesłuchy i po przesłuchach wnoszono lub wpychano do piwnicy. Pewnego dnia, ni stąd, ni zowąd, kazali mi, przekuli mnie właściwie, byłem skuty do przodu, miałem ręce, przykuli mnie do tyłu, uwiązali na linkę, sadzili do samochodu i nie jak zwykle samochód skierował się w kierunku na miejsce, gdzie mnie badano, a wywieźli mnie na ulicę Chełmińską, ulicę, którą znałem, że prowadzi w kierunku na miejsce mojego zamieszkania przed wojną, Lipno-Skępe. Nie myliłem się. Przywieźli mnie do Torunia, nie do Lipna, gdzie wchodząc do jakiegoś z domów, na wstępie zauważyłem ojca mojego świętej pamięci i matkę, którzy klęczeli. Jak się później okazało, zbici nie mogli stać ani siedzieć. Kiedy zauważyłem matkę, wyrwałem się gestapowcom i podbiegłem do matki. Oderwali mnie znowuż i zaczęli jak zwykle tłuc. Przez 5 godzin, jak twierdzą koledzy, z którymi spotkałem się po wojnie, były badania i przeprowadzania przede mną całej masy więźniów, których znałem i nie znałem. Między innymi wlekli dwaj gestapowcy, trzymając pod ręce znanego mi bardzo dobrze kapitana Teodorczyka, Romana, z którym pierwsze kontakty miałem w 1941 roku. Był on dowódcą polskiej organizacji zbrojnej na tamtejszych terenach. Nie poznałem, on mnie nie poznał, bo nie mógł mówić, język miał wywieszony, język zbity, zmaltretowany. Później przeprowadzili mi kierownika centralnej skrzynki bibuły N-u na tamtejsze tereny, Czesława Lulińskiego, którego tak tłukli przed tym, niczym mnie tam przywieźli, żeby wydał, i pomimo, że zagrozili mu, że jeśli się nie przyda, to zamordują mu ojca i bili w jego oczach tak długo, aż skonał pod ich razami, nic nie wydał. W aresztowaniach, które miały miejsce miesiąc przed moim wpadunkiem, został aresztowany tak samo mój ojciec i świętej i matka. Po nieudanych konfrontacjach mnie z ludźmi na terenie Lipna, z powrotem przywieźli mnie do Torunia, nie do siedziby gestapo na bydgoskim przedmieściu, a do specjalnie dla nas wybudowanego więzienia przy kirsze niemieckiej, która była na placu, przy którym stała dyrekcja kolei i magazyny wojskowe. Wrzucili mnie do jakiejś celi, gdzie po kilku minutach zbliżył się do mnie jakiś pan i zaczął mówić, że dobrze się zachowywałem. Jak się później okazało, był to biskup Wrycza, który był dowódcą oddziałów partyzanckich w Borach Tucholskich, który został złapany i miałem zaszczyt siedzieć z nim na jednej celi. Przez kilka godzin biskup Wrycza, polewając tę wodę na moje plecy, odmaczał te strupy, bo cała moja koszula była przylgnięta do tych, do pleców, do tych strupów, ran. Umyli mnie po raz pierwszy od iluś dni, nakarmili i tak siedziałem od maja do 7 września 1943 roku. W więzieniu tym siedzieli przeważnie więźniowie polityczni, tak jak ja, złapani na rozmaitej akcji niepodległościowej. Siedziały kobiety i mężczyźni. Więzień pilnowało 150 żandarmów, na trzy zmiany. Najbardziej niebezpieczni, jak oni mówili, więźniowie siedzieli na pierwszym piętrze. Ja siedziałem na pierwszym piętrze, cela numer 7. Na drugim piętrze siedziały kobiety, a na trzecim piętrze najmniej podejrzani. Po jakimś czasie, kiedy dowiedziałem się, kiedy Niemcy przekonali się, że nic ze mnie nie wydobędą, wezwali mnie, właściwie przyjechało kilku gestapowców, którzy zabrali mnie do tak zwanej suki więziennej. Była to duży samochód, na którym był reflektor i karabin maszynowy. Posadzili mnie na tylnym siedzeniu, po obu moich stronach gestapowcy, przeciwko vis-a-vis mnie trzech gestapowców, przy kierownicy, przy szoferze dwóch gestapowców. Przywieźli mnie do siedziby gestapo na Bydgoskie Przedmieście i kiedy wprowadzili mnie do pokoju, gdzie normalnie mnie badali, zauważyłem jakiegoś innego jak dotychczas gestapowca, jak się okazało, dowódcę gestapo z Bydgoszczy, który przyjechał specjalnie, aby mnie odwiedzić. Kiedy wszedłem, skuty do tyłu, jak zwykle na lince, podskoczył do mnie i ni stąd, ni zowąd zaczął mnie bić książką po twarzy, z jednej i z drugiej strony na dodlew, także później tylko głowa latała i uderzała w tą książkę. I w momencie, kiedy już się nacieszył tego rodzaju, powiedzmy, biciem, przestał i pyta się otaczających go gestapowców, czy ja zostałem rewidowany. Jakby nie widział, że wyglądałem jak strach na wróble. Wszystko wisiało, na ramienniki, wszystko powypruwane. Podskoczył do mnie, za czym mu odpowiedzieli, czy tak, czy nie, i zaczął mnie badać. I w pewnym momencie zamarłem. Łapa wredna... poszła na kieszonkę, gdzie miałem ten rozkaz. Pierwszy raz w życiu widziałem, żeby dorosły człowiek, tego rodzaju sadyści, jak byli gestapowcy, skakał jak małe dziecko. Tak się cieszył, że znalazł. Kiedy mu odczytali, co to było, cieszył się jak zwariowany, że to znalazł. Tego dnia odnieśli mnie do więzienia na noszach. Poprzednio, kiedy byłem złapany na melinie Leszcza, nie mieli żadnych dowodów. Nic nie było. Leszczyńscy nic nie mówili. Teraz znalazł dowód, że mam coś wspólnego z podziemiem. Prawo upoważniające do dyskusji na temat scalania niestalonych oddziałów. Od tego czasu, aż do momentu, kiedy nawiałem, prawie nigdy nie wracałem o własnych siłach do kryminału. Wszystko, co tylko było można, wysłałem Gryps do Warszawy, do inspektora Janka, aby się postarał o włos angielski, co złodzieje używali do przecinania krat. Żadnego odzewu. Skontaktowałem się poprzez Gryps, ludzie, którzy chodzili do okrąglaka po jedzenie, oddali mój Gryps, który dotarł do Mikołaja, żeby oni coś zrobili, aby nas odbić. Bałem się, że może w pewnym momencie się mogę załamać. Nic nie pomagało. Zaczęliśmy się modlić. Modliliśmy się tak, jak mówią, że Pan Jezus modlił się w ogrodzie. A ni stąd, ni zowąd, kiedy dowiedziałem się, że zostałem skazany na karę śmierci, puka ktoś do drzwi. Wchodzi kalfaktor, ten, który wynosił kible z więzienia, Alfons, przed wojny z zawodu, Alfons, i powiada do mnie, mówi, słuchaj, mówi, tobie i tak łeb grozi, masz nowe buty, to mi daj. Mówi, dla ciebie to nieważne, czy będziesz dyndał w butach, czy bez butów. Nie dałem mu tych butów. Po jakimś czasie znowuż przyszedł i powiedział, słuchaj, ja będę wiał. Niemcy wykryli, że jest ktoś, kto mi może udowodnić, że w 1939 roku, kiedy pomagając wojsku gnaliśmy Niemców na specjalne punkty zborne dla Niemców, że zastrzeliłem jakiegoś Niemca. Będę wiał. I wtedy znów jakaś błyskawiczna myśl strzeliła mi do głowy. Zaczęło się w moim mózgu kręcić, będzie wiał. Zacząłem nieprzytomnie walić w drzwi, chcąc z nim rozmawiać. Przyszedł kalfaktor, pyta, nie kalfaktor, a ten żandarm, pyta się, co chcesz. Ja mówię, aspirynę. Poszedł, ja znowuż bębnię, przychodzi po raz drugi, co chcesz? Ja mówię, aspirynę. Nie dał mi aspiryny i poszedł, mówił, uważaj, bo dostaniesz lanie. Kiedy po raz trzeci zacząłem bębnić, ten żandarm zdenerwowany wysłał właśnie tego Alfonsa i on mówi, słuchaj, ty nie wygłupiaj się, mówi, bo cię rzeczywiście stłuką. Nie ten, ja mówię, Alfons, ja chcę z tobą rozmawiać, wiejmy razem. Mówię, wszystko, co będziesz chciał, to dostaniesz. Wiedziałem o tym, że jego marzeniem było być podporucznikiem. Mówię, dostaniesz się na szkołę podchorążych i wiedziemy razem. Poszedł, nic mi nie powiedział. Tego samego wieczoru, przed wieczorem, wychodząc na miasto, bo miał od czasu do czasu prawo wychodzenia na miasto, dałem mu te buty, o które prosił. Powiedziałem, Alfons, pamiętaj, jest nas 7 skazanych na karę śmierci. Wychodzimy. Nic mi nie powiedział. Następnego dnia, kiedy przyszedł oddać mi buty, bo noc spędził na mieście, powiada, słuchaj, jak ty sobie to wyobrażasz? Ja mówię, słuchaj, oddaj gryps na miasto, dostaniemy mapę, dostaniemy środki nasenne, uśpimy wartę, która jest, będzie miała w tym dniu służbę, albo poczekamy na moment, kiedy jeden z żandarmów, który był taki sarkastyczny, a właściwie przeciwny temu ruchowi hitlerowskiemu, będzie miał służbę, i będziemy wiedzieli, jak to omówimy. Dostaniesz mapę, dostaniesz pieniądze, wszystko. Zgodził się, zabrał gryps i następnego dnia powiada, przyrzekli mapę, przyrzekli wszystko, o co prosimy. Dadzą nam wina, podrzucą nam wino, dadzą nam proszki nasenne. Wobec tego postanowiliśmy w ten sposób, że kiedy będziemy już mieli wszystko w więzieniu, a jeszcze zapomniałem powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy przyprowadzili mnie do więzienia z siedziby Gestapo i biskup Wrycza przyjął mnie, bo wrzucili mnie do celi, gdzie on był, i kiedy odmaczał moje rany na plecach, to powiada do mnie, dobrze się zachowywałeś, i powiada, tu już raz ktoś uciekł. I to uciekł, mówi, przez mieszkanie tego komendanta, tego więzienia. Mnie to tak w głowie się kręciło. I kiedy kalfaktor powiedział o tym, Alfons Wątorowski, jego nazwisko właściwe, a pseudonim późniejszy kalfaktor, że będzie on wiał, zgodził się na to, że będziemy wieli, i miałem już uplanowane, jak to będzie wyglądało. Więc postanowiliśmy, że jak będziemy mieli wszystko w więzieniu, o pewnej godzinie zamkniemy do celi tego dobrego żandarma, panią Leszczyńską, żonę Leszcza, która będzie tam się w nim w amory rozmaite bawiła, a my w międzyczasie zbiegniemy, Wątorowski wypuści nas z cel, jedna pani z drugiego piętra, nas dwóch z parteru i czterech z trzeciego piętra, i zejdziemy na dół jak najciszej okolice garażu, wyłamiemy kłódkę do garażu, zepsujemy samochód, żeby nie mogli nas gonić. Wyciągniemy drabinę, przystawimy tę drabinę do muru. Drabina była bardzo wysoka, dotykała do drutów, które były elektrycznością naładowane. Przejdziemy na drugą stronę muru, gdzie były magazyny wojskowe na terenie zabudowań tych dawnego starego zamku krzyżackiego i stamtąd na miasto w kierunku na Wisłę i do Warszawy. Tak planowaliśmy. Wyszło troszkę inaczej, bo kolacja się spóźniła, meldunek, jaki myśmy normalnie mieli, raport wieczorny się spóźnił. Ten żandarm, który troszkę pod wpływem wina, które już pił przedtem, był delikatnie zamroczony, nie spieszył się do pani Leszczyńskiej. Niemniej myśmy wszyscy rozwolnienia dostali, nie wszyscy, ale trzech rozwolnienia z tych nerwów. I kiedy przyszła godzina, że Alfons Wątorowski, kalfaktor, otworzył drzwi z klucza i z zasuwy ciężkiej, jak konie, bez zachowania ciszy, zbiegliśmy na dół, z hukiem wyłamaliśmy głódkę do garażu, gdzie stała samochód więzienny, popsuliśmy samochód, żeby nie mógł ruszyć, wyciągnęliśmy z hukiem drabinę i kiedyśmy dostawili drabinę do muru i szkła, które były specjalnie w cement zamurowywane, zaczęły lecieć, więźniowie zaczęli bić w mury, już czując, że coś się dzieje. Żandarm, który był już u pani Leszczyńskiej w celi, wybiegł oszałomiony na podwórze. I w tym momencie kalfaktor, a myśmy już byli na drabinie, kalfaktor wskoczył ostatni, szczebel się po nim załamał, żandarm do niego strzelił, alarm, syreny ryczą, a my jeszcze na murze. Wpadliśmy na teren zabudowania zamkowego, magazyny wojskowe, nie trafiliśmy na żołnierza, który miał służbę i w pewnym momencie, kiedyśmy byli pod domem, w którym powinna być brama wywodząca na ulicę, wpadliśmy w jakąś dziurę. Okazało się schron. Z tego schronu wyszliśmy na ten, jakąś bramę i w tym, nie bramę, właściwie taką sień dużą i w tym momencie żołnierz zamykał bramę. Skoczyłem jak wariat w niedomkniętą bramę, żołnierz się wywrócił, a my wybiegliśmy siedmioro na ulicę. I tak biegnąc, ja w mundurze kolejowym, inni w pasiakach, biegnąc przez Toruń, w kierunku na kościół garnizonowy, 67. Pułk Piechoty, dobiegliśmy do Wisły, gdzie jedyna, jak na szczęście, łódź była, wyrwaliśmy pal, wsiedliśmy do tej łódzi i kiedyśmy się znaleźli na środku Wisły, już patrole na motorówkach jechały, jeździły, patrolowały Wisłę. A jeszcze w tym momencie, jak myśmy skakali na drabinę, ja przedostatni na drabinie, ręką prawą złapałem za szkło, rozwaliłem sobie łapę i z krwawiącą rano, zawinięta czymś, chusteczko czy jakimś inną szmatą, dobiegliśmy nad Wisłę, przekroczyliśmy Wisłę i od Wisły puściliśmy łódź z prądem. Przez 3 dni, okrążając każdego psa, każdą zagrodę, doszliśmy na wysokość Wieńca. Wieniec, majątek barona Kronenberga, bo chłopcy postanowili, że już nie mają siły tłuć się tak po wertepach. Co będzie, to będzie, idziemy. Na szosie spotykamy gościa, który w jednego konia jedzie taką małym wózkiem. Jeden z kolegów, nie mogąc już iść, prosił, żeby ten chłop go zabrał. Chłop go zabrał. I po przejechaniu kilkuset metrów widzimy, że patrol niemiecki na koniach jedzie. Kiedy dojechali do nas, zatrzymali nas, proszą o papiery. Żadnych papierówśmy nie mieli. Powiadamy, że my jesteśmy na robotach i że właśnie teraz idziemy do rodzin, które są w Wrocławku. Zaczęli wrzeszczeć na nas, a specjalnie dowódca patrolu. W pewnym momencie Któryś z żandarmów na koniu w międzyczasie bada chłopa i pyta się, co wiezie. Kiedy go badał wózek, pod snopkiem słoby zauważył, że ten ma kaczkę. I ta kaczka nas uratowała. Bo kiedy Niemcy stwierdzili, że ten polski chłop ma coś, czego może oni na co dzień nie jedzą, wywołało to wściekłość i odwróciło uwagę od nas i w pewnym momencie ten dowódca patrolu zwraca się do nas i pyta, idźcie, tylko na drugi raz bez dokumentów nie idźcie. Kiedyśmy doszli do Wocławka, na nasz punkt, który ja miałem, przerzutu N-u na tamtym terenie, Ziółkowski, Wincenty, dowiedzieliśmy się, że w parę minut po wyjeździe tego patrolu przyszły listy gończe już z naszymi fotografiami. Znów uratował nas Bóg przed tym. W Wocławku siedzieliśmy kilka dni i kolejarze zakopali nas w jakąś przesyłkę drobicową, która szła przez granicę do Generalnej Guberni i tak dotarliśmy do Warszawy. W Warszawie, kiedyśmy zgłosili się, ja, kalfaktor Alfons Wontorowski i Jan Filipski, na naszą melinę na Brzeskiej 10 na Pradze, pierwszym człowiekiem, któregośmy spotkali, był nasz kochany inspektor Janek, który podobno w czasie, kiedy ja siedziałem w tym kryminale, to miał powiedzieć, że prawo rękę by dał, żeby mnie z kryminału wyciągnęli. Ucieszył się bardzo i co w warunkach konspiracyjnych jest bardzo rzadkie, zabrał mnie od pani Celiny Karpik, właścicielki lokalu na Brzeskiej 10, do swojego domu, w którym byłem kilka dni. Stamtąd umieścili mnie w szpitalu konspiracyjnym na Płockiej 26 na Woli. Pamiętam jak dziś, że jedynymi ludźmi, którzy do mnie przychodzili, to był właśnie inspektor Janek i były szef organizacyjny ENU przy Biurze Informacji i Propagandy Komendanta Sił Zbrojnych, świętej pamięci, wielki człowiek Antoni Szatkowski, pseudonim Leszek, i jego żona Inka. Pamiętam jak dziś, że niezależnie od rany, którą miałem po tym złapaniu tego szkła, przez kilka miesięcy miałem rany od kajdan, które przez całe 6 miesięcy nigdy mnie nie rozkuwali, nawet do jedzenia. Leżałem w szpitalu do października 1943 roku i w październiku 1943 roku zostałem wypuszczony ze szpitala. Musiałem nosić od tego czasu okulary, inaczej się czesać. Zostałem przydzielony do innej pracy w podziemiu. Niezależnie od... I na tym się skończyła moja akcja, moja praca w akcji N. Zetknąłem się jeszcze raz z panem Janem, kiedy po upadku Powstania Warszawskiego przeniosłem się, dano mi rozkaz uciec z obozu, a właściwie z miejsca, gdzie żołnierze Armii Krajowej, skąd żołnierze Armii Krajowej zostali wysyłani na zachód, z Ożarowa Fabryki Papierów i przydzielony do pomocy majorowi Siwemu, dowódcy obwodu Bońsko-Sochaczewskiego, dla rozładowywania rozbitych żołnierzy z Puszczy Kampinoskiej. Kiedy byłem w Krakowie, miałem zaszczyt gościć u siebie pana Janka, inspektora mojego z całej akcji ENU, i panią Gretę. Moje nazwisko jest Stanisław Jerzy Witkowski. Podczas kampanii w 1939 roku byłem dowódcą plutonu ciężkich karabinów maszynowych w 36. Pułku Legii Akademickiej w Warszawie. Dwukrotnie ranny byłem lekko. 23 września 1939 roku w walce 36. Pułku Legii Akademickiej pod wsią Helenów koło Brwinowa zostałem ciężko ranny. Leżałem na pobojowisku 7 dni i po 7 dniach, kiedy Niemcy oczyszczali teren z pozostałych maruderów i zbierali rannych, zabrano mnie do szpitala w Rawie Mazowieckiej, gdzie leżałem do 11 listopada 1939 roku. Ojciec mój, zamieszkały na Kujawach, poszukiwał mnie po całej Polsce, gdzie ja mogę być. Kiedy się dowiedział, że 36. Pułk walczył pod wsią Brwinów, pojechał tam i dowiedział się, że rannych wywieźli do Rawy Mazowieckiej. Kiedy ojciec mnie odnalazł, uzyskał zezwolenie władz niemieckich i zabrał mnie do domu. Po kilku dniach jeden z Niemców, który na terenie tamtejszym był takim niemieckim dowódcą, majorem miasta, zażądał, żeby mnie wywieziono do szpitala wojskowego do Torunia. Musiałem uciekać. Uciekałem w nocy na kulach, przechodząc most koło Nowego Dworu. W Warszawie początkowo byłem przyjęty do szpitala Józefa Piłsudskiego na ulicy 6 Sierpnia. Kiedy Niemcy zabrali ten szpital, zostałem przeniesiony do Centrum Wyszkolenia Sanitarnego na ulicy Górnośląskiej 45, gdzie 1 lutego 1940 roku zostałem przyjęty do konspiracji jako kierownik kolportażu w Warszawie i na tereny inkorporowane. Przyjąłem pseudonim Żbik. W 1940 roku jedna z dziewczynek, która zabierała prasę i przenosiła na tereny inkorporowane, została złapana i wydała mnie. Gestapo zabrało mnie ciężko rannego z bardzo ropiejącą raną na nogach, na nodze i w głowie i zabrali mnie na Pawiak. Niezależnie od tego, że rany cuchnęły i wymagałem dwukrotnie dziennie zmiany opatrunku, 3 dni męczyli mnie i starali się dowiedzieć ode mnie nazwisk ludzi, z którymi ja miałem kontakt na terenie Warszawy i na terenach inkorporowanych. Jasne, że nie wydałem nikogo i Niemcy zmęczeni moim milczeniem i moim cuchnącą raną odwieźli mnie z powrotem do Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. W 1941 roku w marcu zaistniała potrzeba, abym osobiście pojechał na tereny inkorporowane i osobiście przedyskutował z tamtejszymi organizacjami Polskiej Organizacji Zbrojnej kolportaż dla usprawnienia go. Wtedy po raz pierwszy zdobyłem się na pewnego rodzaju bezczelność. Poszedłem do Oberarzt Hahn, który był naczelnym lekarzem Sicherung Dienst na miasto Warszawę i przedstawiając mu mój stan bardzo ciężki, prosiłem, że chciałbym jeszcze przed śmiercią zobaczyć moją matkę, która mieszka na terenach inkorporowanych. Ciekawa rzecz. Niemcy, którzy byli brutalni w stosunku do nas wszystkich podczas okupacji niemieckiej, mieli, jak każdy z ludzi, jakieś momenty, w którym przemawiało mu coś do serca. Na biurku Oberarzta Hahna zauważyłem dużą fotografię i na niej liczną rodzinę z matką i przypuszczalnie jego żoną. Popatrzył się na mnie i zobaczył w oczach moich łzy. Dał mi tą przepustkę. W bandażach zawiniętej głowy przewiozłem rozkazy do członków komendanta Polskiej Organizacji Zbrojnej kapitana Teodorczuka z 14 Pułku Piechoty, pseudonim Roman. Skontaktowałem się z ludźmi, którzy byli mi potrzebni, żeby przedyskutować i usprawnić przerzut i wracałem do domu. Wracając do domu i widząc kolejarzy polskich, którzy byli wciągnięci do służby kolejowej podczas okupacji niemieckiej, strzeliła mi do głowy myśl, że w przyszłości przy rozwoju i powiększaniu przerzutu bibuły na tereny inkorporowane Rzeszy i Prus, oni bardziej jak ktokolwiek będą nam potrzebni do sprawnego, regularnego przerzutu. Przed wojną skończyłem kurs kolejowy adiunktów i pracowałem na kolei. Znałem kolej doskonale. Podczas tej podróży powrotnej z terenów inkorporowanych do Warszawy postanowiłem pracować na kolei, aby w ten sposób poznać więcej ludzi, kolejarzy, których moglibyśmy użyć w przyszłości do pracy, a najważniejsze, mieć dokumenty i mundury, które będą nam potrzebne w przyszłości do kontaktowania się między poszczególnymi oddziałami kolportażu prasy. Po przyjeździe do Warszawy skontaktowałem się z kierownikiem biura personalnego warsztatów głównych Warszawa-Praga, którego znałem przed wojną, panem Romanem Makieą, i poprosiłem go, aby mnie zarekomendował do zawiadowcy stacji Warszawa Wschodnia, którego znał bardzo dobrze, gdzie chciałem pracować, bo uważałem, że nie w biurze, a właśnie w ruchu będę mógł więcej poznać kolejarzy i powoli wytypować papiery potrzebne do przyszłego przerzutu. Pan Roman Makieła przedstawił mnie szefowi personalnemu biura Dworca Wschodniego, który przyjął mnie jako kierownika poczty kolejowej dla całej Warszawy kolejarzy niemieckich. Niezależnie od tego prosił, abym jemu pomagał w biurze personalnym. Dzięki temu na pocztę naszą napływały z terenów włączonych do Rzeszy korespondencje, które normalnie nie mogłyby przyjść ze względu na kontrolę. Tak samo z terenu Warszawy, z naszej poczty w kopertach Dworca Wschodniego z niemiecką Wroną wysyłaliśmy korespondencje na tereny włączone do Rzeszy, samej Rzeszy i Prus Wschodnich. Zyskałem sobie zaufanie szefa personalnego, który od czasu do czasu posyłał mnie steczką do podpisów do zawiadowcy stacji Warszawa Wschodnia, Niemca Amtmana Fecera. Z czasem, kiedy koledzy z organizacji Polskiego Związku Wolności, Polskiej Organizacji Zbrojnej prosili mnie o wystawienie im dokumentów kolejowych, między korespondencją wsadzałem dokumenty kolejowe, które osobiście Amtmann Fecer podpisywał dla członków polskiego podziemia. Tak się działo do marca 1942 roku. Amtmann Fecer, podpisując między korespondencją oficjalną dokumenty, Dienstausweise, Urlopscheine i inne pozwalające poruszać się, nie wiedział, że podpisuje te dokumenty dla członków Polskiego Ruchu Oporu. Z czasem komórka legalizacyjna Komendy Głównej Armii Krajowej dawała mi fałszywe dokumenty, które ja podkładałem do magazynów Dworca Wschodniego, który był dworcem nadrzędnym dla wszystkich dworców niemieckich na terenie Warszawy, a zabierałem oryginalne. Pozwalało to więcej ubezpieczyć naszych ludzi, którzy legitymowani na ulicach przy sprawdzaniu ważności dokumentu, biorąc pod uwagę, że Niemcy mieli jakieś znaki wodne, nie było nigdy wypadku, żeby ktokolwiek z ludzi, którzy te dokumenty posiadali, na tej podstawie wpadł. To, co dziś z odległości czasu wydaje się odwagą lub bohaterstwem, dawniej, 30 lat temu, było tylko rozpaczliwą, prowadzącą aż do rozkoszy walką z naszym odwiecznym wrogiem, barbarzyńcą prusko-niemieckim. Do akcji Enu sprzedał mnie znajomym sprzed wojny Leonard Jankowski, Mazur, który wiedział o moich kontaktach na zachodzie, doświadczeniu w przekraczaniu granicy i dostępie do kolejarzy i dokumentów kolejowych. W ciepły, pogodny dzień marca 1942 roku na przystanku Karczewska i Grochowska, jak zwykle spóźniony na kontakt, poznałem wspaniałego, młodego pana, któremu przedstawił mi pan Leonard Jarkowski. Jak się później dowiedziałem, tym człowiekiem był pseudonim Janek, inspektor na tereny inkorporowane Prus i Głębokiej Rzeszy. Na przystanku tramwajowym na ulicy Karczewskiej zaprosiłem obu panów do mojego domu, który był vis-a-vis przystanku. Podczas rozmowy z panem Jankiem dowiedziałem się, że dostał polecenie zorganizowania masowego przerzutu bibuły na tereny zajęte przez Niemców i potrzebni mu są do tego kolejarze i dokumenty i mundury. Po zorientowaniu się, że już od kilku miesięcy w ten sposób ja i moi znajomi przekraczamy granicę i przewozimy tam małe ilości bibuły polskiej, pan Janek z miejsca zaangażował mnie do akcji N. Akcja N, jak oni mówią, konspiracja w konspiracji, miała za zadanie demoralizowanie ducha żołnierza niemieckiego na froncie i w domu i innych członków partii. Z tego, co Jankowski opowiadał o mnie Jankowi, inspektorowi Wydziału Organizacyjnego Enu, uznał on, że do tej akcji się będę nadawał. Pierwsza moja misja, jaką Janek polecił mi, było dotarcie do Poznania, gdzie miałem spotkać się z prowadzącym na tamtejszym terenie człowiekiem akcję Enu. Wyjechałem niezwłocznie tego samego tygodnia i dotarłem do Poznania bez żadnych przeszkód do domu kontaktowego państwa Olejniczaków, którzy skontaktowali mnie z panem, który prowadził pseudonim Stanisław, nazwisko Adam Pluciński. Byłem zachwycony wspaniałą rodziną Olejniczaka, który przed wojną jako woźny Uniwersytetu Poznańskiego był główną skrzynką i miejscem kontaktowym w terenie Poznania. Rodzina Olejniczak ułatwiała nam wszelkiego rodzaju kontakty i u nich była przechowywana prasa, jaką Stanisław i jego ludzie zabierali i kolportowali na terenie Poznania. Wróciłem do Warszawy, zdałem meldunek swojemu inspektorowi Jankowi, który w ślad za mną osobiście pojechał do Poznania. Na przestrzeni roku inspektor Janek i ja kilka razy wyjeżdżaliśmy do Poznania i zawsze z tym samym entuzjazmem i sercem byliśmy przyjmowani przez państwa Olejniczaków i ich córki, które pomagały Stanisławowi w kolportażu prasy N na terenie Poznania. I drugą podróżą, którą odbywałem na polecenie inspektora Janka, był wyjazd mój do Torunia. Na terenie Torunia kierownikiem tamtejszego placówki ENU były starszy ogniomistrz 31. Pułku Artylerii Lekkiej na Podgórzu Kazimierz Orientel, pseudonim Mikołaj Grot. Mikołaj Grot, którego żona była Niemką, rozprowadzał przy pomocy Leszcza nazwisko Tomasz Leszczyński i swojej żony i innych kolegów, którzy razem z nim pracowali w centrali WIN, prasę ENU po terenie Torunia i innych miast, do których docierali ludzie wożący wina. Trzecim wyjazdem, którym inspektor Janek i ja wyjechaliśmy na teren zachodu, był wyjazd do Deutsch Eylau w Prusach Wschodnich, gdzie kierownikiem akcji ENU był Ignacy Tucholski, który był kierownikiem masarni, która wyrabiała wędliny dla wojska niemieckiego. Bardzo ciekawe i wesołe, bo kiedyśmy omówili z Ignacym akcję ENU, pracujące tam dwie pulki z terenu poznańskiego, wykorzystując pobyt długo niewidzianych Polaków, zaprosili nas do tańca i ja, i inspektor Janek musieliśmy obtańcowywać te dwie zgłodniałe Polaków dziewczynki. Otrzymaliśmy dużo wędliny i wyjechaliśmy w kierunku na Gdańsk. W Gdańsku na stacji czekał na nas kierownik tamtejszego punktu N, Kazimierz Wodzyński, pseudonim Kmicic, który będąc kierownikiem zakładów drzewnych Toda, sam i przez swoich kolegów ładowali akcję bibułę ENU na pociągi i okręty, które woziły na front wschodni amunicje i materiały budowlane do umocnień. Inspektor Janek był zadowolony z sposobu rozprowadzania bibuły ENU i ilości, jaka ona była rozprowadzana. Zadowolony był, słysząc o reakcji, jaką wywoływała ta bibuła przez Niemców i po aresztowaniach, śledztwach, jakie oni prowadzili, myśląc, że to nie Polacy, a Niemcy rzeczywiście wydają jakąś bibułę przeciwko nazistom. Czwartą z kolei podróż odbyliśmy z inspektorem Jankiem do Gdyni, a właściwie Oksywia, gdzie znajomy mój Jan Zgoda, pseudonim Kaszub, były bosman marynarki wojennej, mając kontakt ze szwedzkimi marynarzami, mógł ułatwić przerzucenie emisariusza polskiego czy kuriera do Szwecji. Szwedzi, którzy przywozili do Polski łożyska kulkowe, a zabierali węgiel, trudnili się czasami przemytem, byli skłonni na taką transakcję. Przez ten punkt i przez ten kontakt inspektor Janek, jako kurier Komendy Głównej Armii Krajowej, wyjechał do Sztokholmu. Akcja N coraz bardziej właściwie bibuła N coraz lepiej rozprowadzana na terenie Prus Wschodnich, gdzie było centrum partyjne, a jak późniśmy się dowiedzieli i dowództwo Hitlera który stamtąd bezpośrednio dowodził frontem wschodnim, dawała wspaniałe rezultaty. Wiedziało się to po zdenerwowaniu Niemców, po wracaniu na tereny Rzeszy i do pewnego stopnia zmianie swojego nastawienia w stosunku do nas, Polaków. Wyjeżdżałem z panem Jankiem, inspektorem Jankiem, do Częstochowy. Częstochowa była drugim bardzo ważnym punktem przerzutu bibuły enoskiej na Śląsk. Dla zdublowania i powiększenia przerzutu, a właściwie, aby ten przerzut był bardziej regularny, kurierzy dostawali poprzez nasze kontakty mundury kolejowe, mundury kolejarzy polskich, Ostbanu i Reichsbanu. Tak samo byli zaopatrzeni dzięki mnie i inspektorowi Jankowi w dokumenty oryginalne, które w dalszym ciągu kierownik komórki legalizacyjnej Leonard Jankowski, pseudonim Mazur, od nas otrzymywał, ode mnie z Dworca Wschodniego i od pana Romana Makiewy z warsztatów głównych Warszawa-Praga. Do tego stopnia wspaniale pomagał podziemiu pan Roman Makiewa, że po skontaktowaniu go z panem Leonardem Jankowskim Mazurem dublowali pewne dokumenty na istniejących ludzi, którzy pracowali na terenie warsztatów głównych Warszawa-Praga, na Brudnie. Polegało to na tym, że bardziej zagrożony członek podziemia, który musiał częściej legitymować się, dostawał dokumenty na człowieka, który istniał i pracował w warsztatach głównych Warszawa-Praga. Gestapo, które sprawdziło, że dokumenty były oryginalne, nie zauważyli jakichś znaków niewłaściwych, niejednokrotnie dzwonili do miejsca pracy, chcąc stwierdzić, czy rzeczywiście podobny człowiek pracuje. Było to w ten sposób uzgodnione, że normalnie tego rodzaju telefony odbierał sam pan Roman Makiewa i odpowiadał, że rzeczywiście taki istnieje i że on jest teraz właśnie na mieście w takiej albo innej sprawie. Kiedy z panem Jankiem, inspektorem, byliśmy na terenie Częstochowy u kierownika tamtejszego punktu Sobiesława, nazwisko Bartecki, zostaliśmy zaproszeni na wspaniałą golonkę z kapustą, a później skierowani na melinę, które zwykle były przeładowane. Wtedy po raz pierwszy miałem zaszczyt spać z inspektorem Jankiem na jednym łóżku pod jedną pierzyną, po której spacerowały oryginalne wszy. W maju 1943 roku wybraliśmy się z inspektorem Jankiem do Nakła nad Notecią, gdzie mieszkał mój serdeczny kolega z wojska i ze służby kolejowej przed wojną, Wojciech Sobieszczyk. Wojciech Sobieszczyk, jedyny syn kolejarza Wojciecha Sobieszczyka, kiedyś mu zreferowali sprawę zapotrzebowania na ludzi, którzy znają płynnie niemiecki jak on, pomimo że był jednym synem, jedynym żywicielem rodziny, na podstawie przekonania, a właściwie tego, co mu pan Jan zreferował, zgodził się być kurierem, przyjechał do nas do Warszawy i był później jednym z bardziej czynnych kurierów. Woził bibułę enoską na tereny Głębokiej Rzeszy, Prus, terenów okupowanych przez Niemców i na wschód. Kiedy w 1943 roku w kwietniu wyjechałem na teren Torunia, oddałem prasę, jaką miałem oddać Mikołajowi Grotowi i zostałem wezwany na punkt kontaktowy, gdzie w imieniu Komendy Głównej Armii Krajowej dyskutowałem na podstawie rozkazu 123 o scalaniu wszystkich niepodporządkowanych organizacji, naczelnej organizacji Polskiemu Związkowi Powstańczemu Armii Krajowej i wracałem na swoją melinę, gdzie normalnie spałem, u Leszcza Tomasza Leszczyńskiego. Wchodząc w bramkę domu Leszczyńskiego, coś mi się wydało podejrzane. Normalnie ta bramka, kiedy wracałem, była zamknięta. Wracałem normalnie o szarówce. W tym dniu była otwarta. Pamiętam jak dziś, było to 1 maja 1943 roku, śliczny księżyc, śliczna pogoda i dom Leszczyńskiego wydawał się jakiś ładniejszy. W pewnym momencie, kiedy przechodziłem bramkę otwartą, dostałem silne uderzenie w głowę i ocknąłem się dopiero w domu, do którego przypuszczalnie mnie wlekli albo wnieśli. I kiedy otworzyłem oczy, zauważyłem, że pod ścianami stoją tyłem do mnie Leszczyński, jego żona i teść. A nade mną stało kilku gestapowców. Początkowo wydawało mi się to śmieszne, bo pomimo mojej 3-letniej pracy w konspiracji, gdzie w różnych tarapatach byłem, wszystko jakoś szczęśliwie mi się udawało. Dziwne mi się wydawało, że i na mnie przyszła kolej. Nie dali mi myśleć gestapowcy, bo kiedy zauważyli, że się ocknąłem, zaczęli mnie jak zwykle wypytywać, skąd ja jestem, co tu robię, pytać, mając moje dokumenty w ręku, gdzie ja pracuję. Jasne, że powtarzałem to wszystko, co umiałem na pamięć, a co było zawarte w dokumentach. Zgodne z prawdą było, że pracowałem na Dworcu Wschodnim. Podałem nazwisko oficera, o którym powiedziałem, że z nim jestem w kontakcie handlowym. Że handlujemy, szmuglujemy, jak to się mówiło w ówczesnym czasie. Porozpruwali mnie wszystko, co tylko było zszyte. Wszystko, co tylko miało dwie powierzchnie, szukając papierów. Nic nie znaleźli. Bibułę N, którą oddałem w przeddzień, oddałem ją Mikołajowi. Na punkcie, gdzie ja i inspektor Janek zatrzymywaliśmy się, gdzie zostałem złapany, było zwykle czysto. I w pewnym momencie aż sparaliżowało mnie, bo zorientowałem się, że wprawdzie byłem czysty, jeśli chodzi o lokal, ale w kieszonce od zegarka w spodniach miałem kopię rozkazu naczelnego wodza 123 o podporządkowywaniu. Gestapo, które wszystko porozpruwało, nie wpadło na pomysł i nie znalazło tego papierka. O godzinie mniej więcej 3-4 nad ranem gestapo zmęczone w kółko pytaniami, na które nie odpowiadałem, albo opowiadałem zmyślone rzeczy, że przyjechałem tu i miałem się spotkać z kimś następnego dnia o jakiejś godzinie pod semaforem i że ten człowiek wyglądał tak, jak nie wyglądał, określałem tak, jak nie wyglądał żaden z ludzi, którego znałem, miał być ubrany w mundur Sicherung Abteilung partyjny, zabrali mnie do samochodu i w tak zwanej suce więziennej przewieźli mnie nie do więzienia, a do siedziby gestapo w Toruniu na bydgoskim przedmieściu. Wrzucili mnie do jakiejś piwnicy, w której nie było żadnego sprzętu i nie pytając się, czy jestem głodny, czy mi się chce pić, zostawili mnie w ten sposób. Następnego dnia, nie wiem o której godzinie, zabrali mnie do któregoś z pokoju w tym siedzibie i od nowa zaczęli pytać mniej więcej podobnych rzeczy, jakie pytali poprzedniego dnia w domu Leszczyńskich. Tak się działo.